Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pan profesor jest biologiem, laureatem wielu nagród, autorem wielu publikacji, ale o tym zapewne uda nam się powiedzieć. A chciałabym zacząć, panie profesorze, od pewnego wyjaśnienia. Otóż jest wiele powodów, które stoją za moimi staraniami o nasze radiowe spotkanie. Ale jednym z nich jest fakt, że mówi pan o życiu zwierząt i obyczajach, tak jakby pan mówił o ludziach. Używa pan takiego języka, takich pojęć. I chciałabym spytać, czy po prostu traktuje pan świat i ludzi jako taką integralną całość, czy po prostu chce pan, żebyśmy my zorientowali się, czy zrozumieli to, co się dzieje w świecie zwierząt. I dlatego mówi pan o tym w taki sposób.
Bardzo trudne pytanie, chociaż powiem, że oba wyjaśnienia, które pani redaktor podała, w ogóle nie są wykluczające się. To znaczy, myślę, że jesteśmy jako gatunek Homo sapiens naprawdę integralną częścią przyrody i bardzo trudno nas od tej przyrody oderwać i od tego świata innych zwierząt, roślin, wszystkiego, co jest dookoła. To jest niezaprzeczalny fakt. Ale druga część jest też taka, że staram się, nawet nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo jednak rasowy obserwator, może nie obserwator przyrody, ale biolog powinien używać chłodnego języka publikacji, podejrzewam, naukowych i nie antropomorfizować, za bardzo nie opisywać tych zachowań, które mają zwierzęta językiem ludzkim. Tylko pytanie jest takie, czy taka chłodna interpretacja w ogóle ma siłę przebicia i czy ona ma jakikolwiek efekt edukacyjny.
No właśnie nie ma, bo moim zdaniem nie ma. Ona nie buduje więzi między nami.
Raz, nie buduje więzi, dwa, że chyba nie trafia do wyobraźni, że po prostu musimy jakoś zejść niżej, czy muszę schodzić niżej z wyjaśnieniem zjawisk zwierzęcych, żeby właśnie trafiać do umysłów ludzi. Myślę, że współczesne pokolenia są już tak daleko od przyrody, że to, co dla moich dziadków, czy pokolenia moich dziadków było czymś zupełnie normalnym, to teraz jak tego nie zaczniemy wyjaśniać w miarę zrozumiałym językiem, to myślę, że w ogóle nie ma szans optymistycznie myśleć o przyszłości. Raczej jestem optymistyczną osobą, więc optymistycznie nastawioną do życia, więc raczej poszukuję takiego sposobu dotarcia, żeby on był efektywny.
No tak, to po to, żebyśmy bardziej zrozumieli, żebyśmy się zbliżyli do zwierząt, to rzeczywiście jest ten efekt, ale panie profesorze, świat zwierząt jest tak samo nieprzewidywalny jak świat ludzi?
Myślę, że w dużej części tak. A czy oczywiście to jest w ogóle taki paradoks, że o złożoności świata wiemy coraz więcej. No jest cały dział badań interdyscyplinarnych, które nazywa się nauka o złożoności, czy to complexity sciences. I to jest taki paradoks i takie zaskoczenie, że o złożoności świata wiemy coraz więcej, natomiast królują takie wyjaśnienia dość, jakby to powiedzieć, skrajne sierpa i młota, czyli że po prostu, żeby jak najprościej wszystko działało. Proszę spojrzeć na sytuację polityczną, że wszystko ma być po prostu zero-jedynkowe. No tak nie jest. No to zdecydowanie nie. To w naszym gatunku i u zwierząt też tak nie jest. Jest mnóstwo sytuacji, które jakby mnie pani redaktor zapytała, to jest tak albo tak, czy wyjaśnienie jest takie albo takie, obserwując nawet tą samą rzecz za oknem, to ja odpowiedział, to zależy. I pod tym względem rzeczywiście naprawdę jest duża nieprzewidywalność świata. No, myślę, że świata przyrody, myślę, że już dawno chyba straciliśmy złudzenia, że wszystkie osobniki to są takie kulki jak w modelach matematycznych. Ja się modelowaniem matematycznym też zajmuję, ale naprawdę mam świadomość tego, że to nie są kulki białe i czerwone, jak się uczyliśmy w podręcznikach, nie wiem, do genetyki populacji albo wielu innych, tylko że jest to dużo bardziej skomplikowane. Albo złożone, nawet to jest chyba lepsze określenie.
Ale tutaj dotykamy istotnej sprawy, bo mówimy z jednej strony o tym, że próbujemy ten świat coraz bardziej może ogarnąć, zrozumieć. Ale czy nie ma pan wrażenia, że my troszeczkę gramy w jakąś grę z planetą, na przykład człowiek, który poznaje ten świat, a równocześnie praktycznie w ogóle o niego nie dba, a chce, żeby mu służył?
Aha, to czy gramy z planetą w grę, to nie wiem. No natomiast, prawdę mówiąc, nigdy nie spotkałem się z takim porównaniem. Znaczy, kiedyś pamiętam, że było takie powiedzenie, coś tam mi przychodzi do głowy, jakiegoś francuskiego badacza, chyba genetyka, takiego, który powiedział, że życie grą bezzasad nie jest. Więc być może gramy. Pytanie jest takie, czy są w tej grze jakieś zasady, tak. Są jakieś reguły. No, boję się, że pani redaktor ma sporo racji w tym takim pesymistycznym określeniu. Natomiast zachowując czysto naukową poprawność metodologiczną, to powinienem powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ponieważ liczba prób, które mamy do dyspozycji, jest skończona, bo nie ma planety B, jak to mówią niektórzy. To znaczy, jest ta jedna planeta i tutaj wszystko może się wydarzyć.
Poszukuje się alternatywnego życia, ale
jakbym chciał zachowywać taką naukową poprawność metodologiczną, to raczej unikał takiego powiedzenia, że to jest gra. Pewnie coś tam się dzieje i teraz pytanie kolejne byłoby takie, czy człowiek jest najważniejszym graczem tej planety. No, niektórzy mówią, że jest cała nowa epoka, którą nazywamy antropocenem, która jest tak zdominowana przez człowieka i przez to, co zrobiliśmy, liczbę betonu i wszystkiego, że tak jesteśmy na pewno największym graczem na tej planecie. To by była prosta odpowiedź, ale jest też...
Ale pan profesor dał się wciągnąć. Też używa pan słowa gracz, więc gracz to jest uczestnik.
Ale właśnie to chcę powiedzieć jako alternatywę, że to jest jednak takie widzenie, ja nie wiem, jak to ładnie określić, ale które bardzo mocno podbudowuje nasze ego. Nie wiem, czy to jest rzecz, którą powinniśmy do końca robić. To znaczy, że jeśli coś nazwiemy antropocenem i swój gatunek określimy jako ten największy, to czy my nie wpadamy po prostu w taką pułapkę, która nas w tej pysze jeszcze bardziej utwierdza, że to my jesteśmy tym najważniejszym ogniwem, że poza nami w zasadzie inne gatunki się nie liczą. A sporo argumentów jest za jedną i za drugą stroną, natomiast cały czas przyroda robi nam takie figle,
właśnie, panie profesorze,
że jesteśmy bezradni.
Jeśli ja zadałam to pytanie, to ono wynika wyłącznie z jednego powodu. Człowiek funkcjonuje w tym świecie, próbuje korzystać z niego, ile się da.
Czasem nieumiarkowanie.
I coraz bardziej się to pogłębia, takie nieumiarkowane i takie troszeczkę bezmyślne uczestnictwo, które może skończyć się tym, że właśnie nagle przyroda daje nam tajfuny, wszelkiego rodzaju huragany, różnego rodzaju inne kataklizmy. One wszystkie przypominają o tym, że stop, nie tylko ty masz coś do powiedzenia. I dlatego zadałam to pytanie, ale wiąże się ono również z innym pytaniem, z pytaniem o odpowiedzialność. Na przykład odpowiedzialność nauki. I konkretny przykład. Pan profesor, uczestnicząc w bardzo ważnym projekcie badawczym, który dotyczył zmian klimatu, otrzymał razem z tym zespołem Nagrodę Nobla.
Dawno temu.
Panie profesorze, jeszcze nie rozmawiałam z noblistą, więc czuję się ogromnie wyróżniona, ale...
Podzielić tą nagrodę na 400 osób, proszę pamiętać, to Nagroda Miasta Poznania pewnie jest ważniejsza.
Nie wiem, która jest ważna. Pewnie zapytam pana, która gdzieś tam w głębi serca zapadła, ale to jest jednak nagroda znacząca. I teraz pytanie. Państwo przygotowali taki właściwie raport dotyczący ochrony klimatu. Ale co się z tym dzieje? Na tym się kończy. Na czym się kończą właściwie badania naukowe? One zamykają się w jakiejś nie wiem, skrzynce, siedzą na jakiejś półce, to świat idzie swoją drogą i robi to, co chce.
Troszkę tak. No to znaczy, naukowiec jest troszeczkę jak taki sygnał ostrzegawczy. To znaczy, naszym zadaniem jest jednak poprawnie opisać i zinterpretować rzeczywistość. A co z nią zrobią decydenci, to jest jakby inna para kaloszy. Ja powiem uczciwie, że ja nie lubię tej nauki z wysokim C, która jest tak bardzo, się przejmuje losami świata, że w wysokich emocjach chce zawsze działać, chce zawsze spektakularnego przełożenia wyników na praktykę. Kiedyś ktoś się śmiał gdzieś na jakimś portalu, bo powiedziałem, że jakbyśmy mieli patrzeć na praktyczne zastosowania nauki i tylko robić rzeczy użyteczne, które natychmiast będą wykorzystywane, no to nadal byśmy szlifowali dzidy i pewnie nic większego nie zrobili. Jasne, że naukowcy muszą być odpowiedzialni w tym, co robią, natomiast wydaje mi się, że mają umiarkowane
możliwości, tak?
Umiarkowane możliwości co do tego, jak to, co odkryli, czy to, co jak zinterpretowali, będzie wykorzystane, bo to też proszę pamiętać, że chyba mówimy o pewnej części tylko uprawiania nauki. Wydaje mi się, że jest jeszcze druga część, o której sami naukowcy zapominają. To znaczy, że każdy z nas ma jakieś poglądy, idąc do laboratorium, wychodząc w teren. Ja mówię o poglądach zarówno na strukturę życia, jak na stosowane metody, na mnóstwo innych rzeczy. Na pewno nie jesteśmy tabula rasa, tak jakby się to niektórym wydawało. I to, czy zajmujemy się danym tematem, albo nie zajmujemy danym tematem, to pani redaktor już wyciągnęła klimat, może wynikać z bardzo różnych względów. Może wynikać z tego najprostszego, że to jest modne, prawda? Łatwiej zajmować się zagadnieniem, na które stosunkowo łatwo zdobyć środki finansowe. Ale no nie zabijajmy piękna nauki. Część ludzi, myślę, że do nich naprawdę należy, no zajmuje się tym, co jest jego pasją. I jak człowiek zajmuje się czymś, co go kompletnie kręci, ale tak naprawdę konkretnie, bo ja do tego klimatu jednak trafiłem no, z działu zupełnie innego, prawda? Nauki o klimacie to nie jest tylko klimatologia, tylko to są bardzo systemowe, bardzo złożone układy. Ja tam trafiłem od czegoś, co było od dziecka moją największą pasją, czyli od ptaków. Także no, bardzo trudno.
A co to znaczy trafiłem od ptaków?
Ach, no tak. Bo to jest w ogóle całkiem ciekawa historia. Nie wiem, na ile interesująca dla słuchaczy. Nagroda Nobla przyszła w 2007 roku. To i te najważniejsze prace nawet jeszcze z tej aktywności w IPCC datują się na 2008 rok. Natomiast ja zacząłem pracować jako ekspert IPCC w 2004 roku naprawdę zupełnie przez przypadek. To znaczy byłem na stypendium podoktorskim w Cambridge i kolega, u którego byłem, profesor Tim Sparks, z którym do dzisiaj świetnie współpracujemy i również rozumiemy się na niwie towarzyskiej i przyjacielskiej, był specjalistą od modelowania zmian klimatu i od zjawisk fenologicznych, czyli tego, kiedy tam kwitną rośliny, kiedy przelatują ptaki, jak to jest zależne od temperatury. I zadzwoniła do niego pani z IPCC. On mówi, że bardzo nie lubi latać samolotami, bo nie ma czasu. Ale tutaj mam takiego kolegę z Polski. Za mną siedzi za plecami w moim gabinecie.
Lubi.
Nie, on nie lubi, ale kurczę, jest młodszy ode mnie i ma więcej zdrowia. Ja patrzę na niego, on patrzy na mnie, mówi, Piotr, załatwiłem ci robotę. Ja mówię, no a później się okazało, że to no, pod wieloma względami to była jedna z największych naukowych przygód w życiu.
Nie zazdrościł tego, że ustąpił miejsca i ominął go taki...
Nie, myślę, że to jest akurat jedna z tych osób, niewielu osób, które znam, które postrzegają naprawdę sukces swoich współpracowników jako też taki swój własny. To jest coś, co...
To nie polega na tym, że się dopisują do publikacji, tylko...
Nie, zdecydowanie
tylko
nie. To zdecydowanie. Tak, niestety. Ale to jest ten przykład, który chciałbym powielać, że czasem mnie różne osoby pytają. To zawsze mówię, że jeden z większych sukcesów nauczyciela akademickiego, niekoniecznie badacza, ale bardzo często jest to w parze, to jest sukces jego... Może współpracowników też, ale na pewno uczniów w jakimś sensie, dawnych magistrantów, doktorantów, postdoków, Serio, ja staram się tak na to patrzeć i nie wiem, czego się można nauczyć, ale bardzo to lubię i naprawdę cieszę się z sukcesów tych moich młodszych koleżanek i kolegów.
Panie profesorze, tutaj dotyka pan problemu, o którym chcę za chwilę mówić, bo pan mówi o kontaktach z ludźmi. Mówi pan w taki sposób bardzo otwarty, ciepły. Ja zresztą tego też doświadczyłam, kiedy umawialiśmy się na naszą rozmowę. I nie ukrywam, byłam zaskoczona pańską reakcją na moje zaproszenie i korespondencją.
Że ktoś odpisuje po 5 sekundach, tak? Albo odbiera telefon.
No powiedzmy sobie, że tak. Rzeczywiście błyskawiczna odpowiedź i wymiana maili była bardzo, bardzo szybka, ale również i interesująca. Ale wrócę na chwilę jednak do sprawy odpowiedzialności naukowców, bo tak, z jednej strony nauka robi wszystko, żeby ten świat opanować, zrozumieć, wyjaśnić. A z drugiej strony te wszystkie wynalazki, które są, przekładają się potem na praktykę, one też są przeciwko temu światu, które państwo badają i które starają się.
Myślę, że to jest odwieczne pytanie od czasu, kiedy istnieje nauka w nowoczesnej formie, ale jeszcze wcześniej.
Ale nawet w starożytności.
Właśnie chciałem
już
powiedzieć, ale nawet w filozofii, która jest obecna, znaczy jeden z moich ulubionych filozofów, strasznie niepopularny dzisiaj, święty Tomasz z Akwinu, mówił, że nigdy nie są tak podłe czasy, żeby ludzie nie mogli robić dobrych rzeczy. Ale no to jakbym powiedział o wynalazkach, o klasyce, no to nie wiem, to dobrze, przykład jest trywialny i wszyscy go znamy, ale on dobrze obrazuje słuchaczom, co mamy na myśli. Nóż może służyć do krojenia chleba, jak ale i do zabicia innego człowieka. Więc jakby, no przepraszam, ale wynalazca noża nie jest odpowiedzialny za to, co z nim zrobi tłum, co z nim robią pozostałe osoby. I wydaje mi się, jasne, że świat jest bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że być może niektórych rzeczy nie powinniśmy przy nich grzebać, mówiąc w skrócie, jako naukowcy. Ja uważam, że są takie
genetycy mają ten dylemat bardzo często. Zwłaszcza tak. Genetycy, którzy są praktykującymi katolikami.
To prawda, mają ten dylemat. No nie wiem, mi zajmuje, czasem mówię, na szczęście zajmuję się takimi dziedzinami, które są daleko od takich elementów. No ale cóż, no. A kto powiedział, że będzie łatwo? No to na tym polega życie chyba, żeby trochę się kopać z nim.
Tak, no, żeby się kopać albo
mocować.
Może właściwsze słowo. Przywołał pan profesor Tomasza z Akwinu. Jest takie motto, które chyba pan lubi. Piękno polega na właściwej proporcji i blasku.
Prawda.
To ja zapytam. Proporcji między czym a czym i blasku czego?
A czy proporcje to... Ojejciu, to troszkę... No to też starożytni już się głowili, prawda? Ale jednak, no nie wiem, tak przekładając na język nauki, to na pewno to, co, przepraszam, że się uśmiecham, bo od razu pierwsza rzecz kompletnie pragmatyczna mi przychodzi do głowy i która jest no, chyba też niestety dość trywialna, to proporcją zainwestowanego czasu i pomysłu do sukcesu, bo jednak coś się robi po to, żeby ten sukces był. Proporcji pomiędzy talentem, który się otrzymało dzięki Panu Bogu, genetyce i nie wiem komu tam jeszcze, i wychowaniu przez rodziców i przez towarzystwo, z którym się miało do czynienia, a tego, co, do czego można dojść dzięki pracowitości.
Mhm. A blask?
No właśnie, to jest... To mnie pani redaktor zastrzeliła. Nie wiem.
A jakby... Panie profesorze, pistolet wynaleziono nie po to tylko, żeby zabijać ludzi, ale także, żeby czasem ich zaskakiwać.
To też, a Colt był po to, żeby uczynić wreszcie ludzi równymi, jak mówią Amerykanie, prawda?
Tak. Także, ale... Dzikiego Zachodu.
Tak, ale to, no, ja myślę, że sam blask prawdy, w sensie takim i małej, i dużej, no to jest tak ciekawa rzecz, że jakby każde małe odkrycie i każde znalezienie czegoś, że to, co robiłem, gdzieś jest ten błysk, kurczę, tyle ludzi się tym zajmowało, a mnie się udało, no to jest ten taki może, to nie jest jakiś wielki blask, ale jest ten mały błysk, który gdzieś tam człowiekowi na pewno fizjologicznie bym powiedział,
tak,
dostarcza sporo dopamina.
Ale blask też jest światło, które może po prostu długo świeci i nie gaśnie.
Ja, panie rektor, chciałem na początku pójść tym tropem, ale powiem, co mnie zatrzymało.
Ale teraz w tej rozmowie, czy?
Tak, nawet w tej rozmowie. A znaczy ja nie lubię takiego wielkiego sprowadzania uprawiania nauki do wysokiego C, natomiast nawet w tym blasku mnie zaskoczyła jedna z rzeczy, że jak człowiek troszeczkę uprawia, no ja już siwe włosy mam od dziecka, jak niektórzy mówią, ale już długo żyję na tej ziemi, a jak człowiek tak
Proszę nie mówić tego w mojej obecności, bo żyję dłużej.
To pani redaktor nie wygląda. Ale jak się troszeczkę dłużej człowiek zajmuje nauką, to wie, że ten blask ma trochę iluzoryczny charakter. Ja już powiem, jeśli mogę, na czym to polega, że blask odkrycia naukowego, nawet małego, powoduje to, że się, to jest troszeczkę jak wejście do pokoju, a tam, kurczę, 10 innych drzwi, które trzeba otworzyć. To troszeczkę to mnie zastopowało w tej rozmowie, bo wydaje mi się, że przez ostatnie wieki uprawiania współczesnej nauki doszliśmy do tego, że to nie jest proces skończony.
Panie profesorze, muszę pana skonfrontować teraz z pańskimi opiniami.
Moimi własnymi, jest, mogę tak, nie pamiętać, nagadałem tego
nie,
w życiu.
Nie, ja przytoczę i jest pytanie. Czy pan profesor będzie w stanie powiedzieć tak, tak jest naprawdę? Spędzanie, to jest cytat z pańskiego wywiadu. Spędzanie czasu w tradycyjnym krajobrazie rolniczym, takim z pastwiskami, żywopłotami, owcami, krowami i oczywiście z lornetką na szyi, to jest to, co naprawdę lubię. To daje mi wielką przyjemność, generuje wiele pomysłów naukowych i, co powinienem szczególnie podkreślić, to jest również rodzaj swoistej terapii własnej psychiki. Ptaki są naprawdę fascynujące. Prawie jak ludzie. A przy tym o wiele ładniej śpiewają. I teraz pytanie. Czy utwór, który za chwilę usłyszymy, który pan wybrał, to jest Boże Błogosław Afrykę w wykonaniu chóru. Naprawdę pan powie, że ptaki śpiewają lepiej niż oni?
O, lepiej, ale zależy jakie ptaki i gdzie. No, wybór był podyktowany tym, że mnie zawsze interesowały te interakcje kultury i natury. To bez dwóch zdań. Afryka też mnie zawsze pasjonowała i bardzo lubię spędzać ten czas. Mam nadzieję, że w przyszłym roku troszeczkę czasu tam będę. Ale ja miałem skonfrontować to tak albo nie do tego, co pani redaktor
nie,
czytała.
No ja teraz
to tutaj to dwoma rękoma tak, bo to jest naprawdę krajobraz rolniczy, ale to jest też...
Nie, a mnie chodziło o to głównie, że ludzie śpiewają, że ptaki śpiewają lepiej niż ludzie, a ten utwór jest piękny.
Jest piękny, wytrenowani ludzie potrafią być doskonali.
A ptaki są spontaniczne, naturalne, tak? To chciał pan powiedzieć, panie profesorze?
To troszeczkę też. Oczywiście też się uczą, też mają procesy kształcenia. Natomiast ja w ogóle lubię muzykę chóralną. I tutaj, jak poszukiwałem ilustracji muzycznej, to chciałem, żeby była nietrywialna, żeby jednak oddawała to,
to
co...
To proszę zapowiedzieć utwór.
Licz już nie wiem, co dokładnie podawałem.
God bless Africa.
Ja wiem, to myślę, że to jest chór z Uniwersytetu w Stellenbosch, a tytuł utworu jest God Bless Africa, to Boże Błogosław Afryce. W ogóle ten chór Uniwersytetu z Stellenbosch, to kiedyś pamiętam, że jak byłem jakoś ciężko chory, wydawało mi się, że jakbym miał wybierać muzykę, która chciałbym, żeby gdzieś mnie odprowadzała na cmentarz, przepraszam, dzień za duszny, to chór Stellenbosch.
Posłuchajmy.
Thank you.
Przystanek życie.
Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, biolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, mówiliśmy o odpowiedzialności nauki, troszeczkę tak o tym, jaka jest jej rola, to czego nas ma zachęcać. Ale czy nauka może nas też przed czymś przestrzegać? Napisał pan chyba kiedyś taki tekst, że popularny ptak znika czy można taki proces zatrzymać? Czy nauka może właśnie badaniami zapobiec procesom, które nie powinny mieć miejsca?
Znaczy, myślę, że sama nauka jako uprawianie nauki chyba nie bardzo. Natomiast tutaj są jakby dwa aspekty. Jedno to taka, że nauka jest troszeczkę jak pies pilnujący podwórka, czyli jest sygnałem ostrzegawczym, czyli że ja wiem, że zapomnieliśmy o tym, że nie zabija się listonoszy, mówiąc brutalnie, ale że nauka to jest ten sygnał, który powinien do nas docierać, że gdzieś coś po drodze nie tylko źle się dzieje, żeby nie była jasna sprawa, ale to jest pierwszy element, że naukowcy potrafią powiedzieć, są jakieś subtelne elementy, które świadczą o tym, że w systemie dzieje się źle. Ja nie mówię tylko o biologach, mówię też o lekarzach, mówię też o fizykach, mówię też o mnóstwie różnych rzeczy. To jest jakby chyba rzecz, o której zapominamy.
Także o humanistach, bo
Ten sygnał ostrzegawczy to jest jedno, a druga to jest takie, że naukowcy też są obywatelami, w sensie takimi mieszkańcami świata. I człowieku, jak się czymś zajmujesz, to jak to mówią Amerykanie, trust yourself, czyli wierz sam w to, co robisz i też musisz podejmować działania,
Ale konkretnie, jaki ptak znika?
Na naszych oczach?
Tak.
Nawet w Polsce takie, żeby wszystkim powiedzieć, to dam dwa przykłady. Czajka. To jest dla mnie coś niesamowitego. To jest taki biało-czarny ptaszek latający nad łąkami i pastwiskami, jak byłem dzieckiem i dorastałem w okolicach Wolsztyna. To w którymś momencie w szkole podstawowej w dawnym powiecie wolsztyńskim, jeszcze wtedy to już nie był powiat, rozpocząłem liczenia tego ptaszka i było go około 200 par lęgowych. W tej chwili nie wiem, czy zostało 20. A drugi gatunek naprawdę, który znają wszyscy, bo to jest chyba jeden z piękniej śpiewających ptaków, a na pewno wkładający w to najwięcej serca, to jest skowronek. Jak rozpocząłem robić badania do pracy doktorskiej, lata temu, w połowie lat 90., też pod Wolsztynem, to było go tak dużo, że trzeba było zastosować taką metodę, jak to biolodzy mówią, estymacji, czyli jakiegoś takiego szacowania jego liczebności i liczba par była około też 200 na takim małym kawałku pól uprawnych. W tej chwili na tej samej powierzchni, nie wiem, czy znowu zostało 20 par, jak popatrzymy na wszystkie powierzchnie w Polsce, jak popatrzymy praktycznie na całą Europę, to wszędzie jest dramat z tymi gatunkami.
Z czego to wynika?
Akurat w przypadku tych dwóch gatunków, które wymieniłem pierwsze z brzegu, wynika z tego, że ten krajobraz rolniczy, w którym tak lubię przebywać, który pani redaktor była skłonna przywołać wcześniej, drastycznie się zmienił na naszych oczach, czyli stopień jego uproszczenia, likwidacja tych alei. Proszę zobaczyć, co się stało z tradycyjnym wypasem. Jego praktycznie nie ma. Zwierzęta nie wychodzą, bo są znacznie bardziej efektywne jako maszynki do produkowania mleka, stojąc w oborach, że giną małe takie enklawy łąk wśród pól, że giną miedze, że stosuje się większy stopień chemizacji i modernizacji, czy mechanizacji rolnictwa, to wszystko wpływa.
Czyli osiągnięcia nauki właśnie między innymi wpływają na to, bo one nam...
Paradoksalnie tak. Proszę zobaczyć, że to jest taki brak znowu całościowego spojrzenia, bo z jednej strony rzeczywiście mamy coraz bardziej efektywne sposoby genetycznego doboru upraw, lepszego uprawiania gleby. Z drugiej strony jakby tracimy coś więcej. Czyli ja w ogóle myślę, że pani redaktor nie jest aż tak dramatycznie, bo z jednej strony rzeczywiście są naukowcy i z drugiej strony są naukowcy. Oni się muszą gdzieś spotkać i to przedyskutować. I akurat w przypadku rolnictwa myślę, że gdzieś od roku jest coraz głośniejsza taka koncepcja. Zresztą miałem przyjemność pracować w grupie, która to przygotowywała w Europie. Nazywa się rolnictwem regeneracyjnym. Pewnie byśmy musieli audycję albo i dwie tylko poświęcić temu, ale żeby nie było tak, że z jednej strony, że to tylko nauka doprowadza do degradacji. No nie, no jest mnóstwo...
Nie, ja nie stawiam takiego zarzutu.
Jest grupa naukowców, która to naprawdę widzi.
Nie stawiam takiego zarzutu. Wręcz uważam, że być może znaczy wykorzystujemy z nauki to, co jest dla nas wygodne, a nie to, co jest dla natury, dla świata zwierząt przyjazne. O to mi chodziło bardziej.
Zgadzam się absolutnie.
O to mi chodziło.
Ale tutaj to znowu pani redaktor dotyka bardzo to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, takiej pewnej odpowiedzialności uczonych, ale nawet nie za sam proces uprawiania nauki.
Jej stosowania.
Tak jest, tak. Tylko że jak już wykorzystają twoje odkrycia, to miej odwagę powiedzieć, że no, słuchajcie panowie i panie, przeginacie po prostu z pewnymi rzeczami. Bo to jest tak, ja to często daję jako taki przykład klasyczny w epidemiologii, która mnie też bardzo interesuje, ale też w rozważaniach o ogniu. Mały ogień naprawdę może wszystkim służyć, jest bardzo potrzebny. Olbrzymie pożarzyska naprawdę mają wielką siłę niszczenia. Także...
Panie profesorze, broń...
Znaj proporcję mocium panie, jak to kiedyś było w naszej klasyce literackiej.
Tak jest, jak mówił mistrz, ale broń jądrowa, teraz tyle o niej mówimy, no to przecież jest efekt prac fizyków w laboratoriach. Oni nie myśleli o tym, żeby wykorzystać to przeciwko człowiekowi. Nie w tym celu. I to jest taki przykład, o którym ja jestem też tego świadoma i równocześnie stąd zadaję też takie pytanie. Nawet w literaturze pamiętamy w Niemcach Kruczkowskiego profesor Sonnenbruch próbował się odciąć od tego, co robiono z jego odkryciami, z jego wynalazkami, co robili naziści.
Przepraszam, ale to jest tak, jakby Einstein po prostu miał, pisząc zrównanie E równa się MC kwadrat, widzieć bombę atomową, która będzie zrzucana na Hiroshima i Nagasaki, prawda? On też mógł widzieć rozszczepienie materiałów jądrowych i produkcję taniej energii, nie? Także
I to widział. Panie profesorze, odbierał pan nagrodę, to był doktorat honoris causa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze. I powiedział pan wówczas takie zdanie. Moje osiągnięcia naukowe były możliwe, ponieważ zawsze uwielbiałem czytanie książek i rozmowy z przyjaciółmi. Co pan czerpie ze spotkań z literaturą i ze spotkań z ludźmi? Przede wszystkim.
Ja w ogóle lubię i książki, i ludzi. To jest chyba takie...
Panie profesorze, ja też lubię, ale takich osiągnięć jak pan nie mam. Proszę zdradzić tajemnicę. Co pan czerpie z tych spotkań z jednym i drugim?
Ja myślę, że przede wszystkim możliwość konfrontacji własnych pomysłów. I z jednej strony oczywiście inspiracje do własnych pomysłów, bo myślę, że jednym z największych dramatów naszych czasów jest ogromna specjalizacja. To znaczy to, że zamykamy się w klatkach wąsko wyspecjalizowanych ludzi, którzy wiedzą prawie wszystko o prawie niczym. Ja największą przyjemność mam z czytania książek takich, które są dość daleko od moich zainteresowań, nawet niekoniecznie popularno-naukowych, nawet czystą literaturę. A z innymi ludźmi, tak jak powiedziałem, inspiracja i konfrontacja, ale w takim dobrym stylu. To znaczy, że lubię spotykać się z ludźmi, z którymi da się przyjemnie wymieniać opinie, nawet jak nie podzielamy tego samego światopoglądu albo wielu innych rzeczy. Zresztą powiem pani, że jak mówiłem pamiętam ten odczyt, on był w języku angielskim w Pradze, to się strasznie wzruszyłem. No bo pomyślałem właśnie o tych ludziach, którzy gdzieś tam na mojej drodze życia byli i tych książkach, które były. Że to jest tak, jak chyba, nie pamiętam, kto to powiedział, że wszyscy, którzy uprawiamy naukę, stoimy na ramionach olbrzymów. To znaczy, że nikt często nie pamięta o tych, co byli przed nami, ale to przez to, że oni sterowali drogę, że oni przygotowali podręczniki, że oni uczyli, że oni mówili rób to albo nie to, ja zwykle robiłem na przekór, to gdzieś tam no, jest możliwość tego, że mogę z panią redaktor rozmawiać właśnie z takiej pozycji osoby, którą naprawdę bawi świat cały czas. Nie?
Myślę, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest naukowcem, czy swoje życie właściwie wykonuje, sprowadza do tego, że wykonuje jakiś zawód, ale jest też humanistą. Jest kimś, kto lubi ludzi, kto lubi świat.
Chcielibyśmy, żeby to, tak było.
Tak, ale ja myślę o tym, że to każdy człowiek stoi na tych ramionach właśnie, bo w ten sposób budował swoją drogę.
Wiele osób myślę, że jest zupełnie tego nieświadomych. No, zbudowaliśmy chyba też świat kompletnie indywidualistyczny, który mi się zupełnie nie podoba, to żeby była jasna sprawa, świat, który zapomniał od tego, że nie jesteśmy sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem.
Jestem ciekawa, czy tutaj będzie też miała zastosowanie taka sinusoida, że wrócimy kiedyś do takich czasów, gdzie będziemy budowali te więzi od nowa, bo one
jak
będą
pani
nam
widzi
niezwykle
mój uśmiech
potrzebne.
Na twarzy, jestem więcej niż pewien, po prostu no system ma tendencję do jakiegoś powrotu, znaczy tak, samoregeneracji, także spokojnie.
No, pamiętam jak...
Może być ciężko, żeby była jasna sprawa, że po tym...
No to może nawet być jedno, dwa pokolenia,
tak,
zanim
może
wróci.
To boleć,
ale...
tak, tak.
Pan profesor zacytował słowa Newmana, to jest tego filozofa angielskiego,
tak,
który
tak.
powiedział
konwertyty
właśnie, że w tym...
Wielkiego, to
tak, tak. W tym świecie zmian jest wielką rzeczą posiadanie niezmiennych przyjaciół. Kogo pan nazywa swoim przyjacielem? Fajnie byłoby, gdyby pan powiedział z imienia i nazwiska, no
nie,
ale
nie chcę.
Pewnie się tak nie da.
Jeśli mogę, nie chcę, ponieważ wydaje mi się, że ci, którzy mówią, którzy by teraz tego słuchali, pewnie wiedzą, o kim mówię. Aha. Ja w ogóle uważam, że strasznie strywializowaliśmy w dużej części słowo przyjaciel. Między innymi przez napływ kultury języka angielskiego, gdzie każdy jest friend albo very friend, a very good friend, to nie. A część by się poczuła obrażona, że ich nie wymieniłem teraz, ale te osoby, które...
Ale to w takim razie jednym zdaniem.
Dobrze, to ja
kto jest kogo pan nazwie przyjacielem?
Dwa określenia. Jedno to jest takie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. I coś w tym jest, że jeśli mamy chwile życia, w których jest trudniej, strasznie, gdzie...
No czasem trzeba długo czekać na to.
Ale właśnie
ale się
wtedy poznajemy przyjaciół. Nawet są takie chwile, których byśmy nie chcieli powtarzać. Ale uważam, że jednym z zysków najsłabszych chwil życia jest to, że jest to naprawdę super weryfikacja tego, kto jest kto, kto jest kim.
I drugie?
A drugie to jest takie... Przepraszam, ja to nazywam syndromem starych szympansów.
O matko, co to jest?
Stare szympanse w pewnym momencie wiedzą, co jest w życiu ważne.
Naprawdę?
Tak. Głównie samce siedzą sobie razem, się iskają. Czyli tak jakby u nas pizzę, wino, bo to lubię. I po prostu wymieniać opinie z przyjaciółmi. Jakbym miał nazwać po imieniu, to tak stare szympanse to jest najlepsza grupa przyjaciół. Często, przepraszam, muszę to powiedzieć, to są często osoby, z którymi się znam od szkoły podstawowej, albo nawet ze szkoły średniej, czy ze szkoły średniej, albo gdzieś tam po studiach spotkane, ale właśnie cenię sobie bardzo długoterminowe relacje.
No taka, ja tak chciałabym jeszcze z panem profesorem długo, długo rozmawiać, czas nas niestety goni, dlatego dosłownie w dwóch zdaniach. Proszę powiedzieć, bo przyjechał pan na tę rozmowę, no nie, oczywiście nie wyłącznie, ale w związku z dniem, z świętem zmarłych, z Monachium.
Tak.
Jaki projekt pan profesor tam realizuje? Ja ale to dosłownie w dwóch zdaniach, jeśli się da, bo mam jeszcze jedno pytanie na koniec, a potem jeszcze będzie piosenka.
To pani redaktor, to muszę odpowiedzieć krótko. Pracuję obecnie, czy mam stypendium w Instytucie Studiów Zaawansowanych. Projekt dotyczy czegoś, co wiele osób w ogóle by sobie nie zdawało sprawy, że może być pomysłem naukowym. Żeby zobaczyć, jak duży ślad zostawiamy, również ślad informacyjny, korzystając i pracując z użyciem smartfonów. I to też może być wykorzystane w bardzo dobry sposób do poznania przyrody. Z drugiej strony też powinniśmy mieć świadomość, że to bardzo ogranicza nasze poznanie. I cała moja zabawa polega na tym, żeby rozdzielić dane, których jest bardzo dużo, od tego, że nie zawsze ilość przechodzi w jakość.
No, tak. Tak szczerze mówiąc, jak patrzyłam na pański życiorys, to rozrzut badawczy jest bardzo duży, bo
się pan... Niektórzy mnie za to
naprawdę
wyzywają.
Ekologia behawioralna, wpływ klimatu, ptaki krajobrazu rolniczego, ekologia miast i ekologia zwierząt. No
mnie
bardzo tego...
Panie profesorze. Wszystko interesuje.
No więc to są najlepsze dowody na to, jak bardzo pan kocha przyrodę. Dlatego chciałabym na koniec pytać o to, czego nie zrobi nigdy człowiek, który bardzo, bardzo kocha przyrodę?
Myślę, że nie da się tego powiedzieć. To znaczy, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Bo teraz pytanie jest takie, co rozumiemy przyrodę, bo mycie zębów to jest zabijanie milionów bakterii, prawda?
Ale to jest konieczne, żeby nie zabić własnych zębów.
Są tacy, zagwarantowałbym panie redaktor, którzy polemizowaliby z tą hipotezą.
No, wolałabym się z nimi nie spotkać.
No tak, ale ja nie wiem. W ogóle unikałbym tak postawionego pytania, ponieważ po pierwsze musielibyśmy zdefiniować, co jest przyrodą, gdzie jest dzika przyroda.
Nie, to ja w takim razie doprecyzuję. W bardzo takim popularnym tego słowa znaczeniu. Kocha pan zwierzęta, uwielbia być w zielonych terenach i tak dalej.
Ale człowiek, kochanie który... zwierząt też ma mocne ograniczenia intelektualne, ponieważ... Nasza miłość do zwierząt może mieć małpi charakter. Naprawdę taki bardzo prymitywny, który niekoniecznie jest prawdziwą miłością, bo miłością jest to, co
ale
daje...
ja mówię o prawdziwej,
aha,
takiej.
No tak, ale...
I tutaj wychodzi z pana
profesora,
i tu wychodzi z pana profesora natura uczonego, który musi precyzyjnie rozwarstwić każdą, ale przecież patrzy pan na przyrodę jako na pewną całość.
Uwielbiam to.
No.
I właśnie uwielbiam, właśnie to jest jakby klucz, żeby patrzeć na przyrodę jak na pewną całość, żeby iść do lasu i widzieć las, a nie pojedyncze drzewa. Jedna z rzeczy, która mnie najbardziej denerwuje, to jest właśnie to, że mnóstwo ludzi widzi pojedyncze drzewa, że tutaj tego nie wytnę, tego nie zrobię, tego nie zjem. No, życie jest dużo bardziej skomplikowane, niż nam się zdaje.
No, jeśli przyrodnik tak formuje puentę programu, to powiedzmy sobie, no, utwierdza nas w przekonaniu, że rzeczywiście życie też nie jest łatwe. Przez to, panie profesorze, na koniec piosenka Seweryna Krajewskiego. Proszę powiedzieć, właśnie Czerwone gitary, to przecież
trochę...
nie jest pana dzieciństwo.
No, dzieciństwo?
Gdzieś ale wczesne.
Bardzo wczesne.
Właśnie niemowlęcy.
Tak.
Czas.
Natomiast ja myślę, że w głosie Seweryny Krajewskiego było coś urokliwego. Nawet jak niektórzy nie widzą tam czegoś specjalnie wielkiego, to gdzieś to się za mną kołatało, nie wiem jak to powiedzieć, ale ten jeden kawałek, jeden utwór, że lubię wracać tam, gdzie byłem, to było zawsze... To jest tak jak z tymi przyjaźniami. Że jak się zakochamy w jakimś miejscu, ja mam takie swoje miejsce na ziemi, w które uwielbiam wracać, to jest jakby, no takim miejscem jest Zaolzie i Murawy w ogóle. Później to jest, gdzie mógłbym spędzać dużo swojego czasu. Lubię wracać do siebie, do Złotkowa, do domu.
To mam taką myśl, że człowiek, który kocha przyrodę, nigdy nie zdradzi miejsc, które są mu bliskie.
No, coś w tym jest.
To wobec tego...
OIKOS, czyli podstawa ekologii, znaczy dom.
Panie profesorze, bardzo dziękuję.
To ja bardzo dziękuję.
I wspólnie posłuchajmy jeszcze Seweryna Krajewskiego.
Z przyjemnością.
Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić calutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła zostajemy jej wierni na zawsze. Miną lata, gwiazdy zgasną, fotografie w głowie zasną, gdy nas ludzka złość rozłączy. Ja i tak odnajdę cię, kiedy rozum każe zwątpić. Czekaj, zadrży świecy w głowie, bo po drugiej rzeki stronie ja dobrze wiem, tam ogród jest. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Nie pyta.